Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie porozmawiamy o Unii Polsko-Litewskiej, a to dlatego, że w Białymstoku gościł profesor Robert Frost z University of Aberdeen, który jest autorem książki pierwszego tomu, to ważne, oksfordzkiej historii Unii Polsko-Litewskiej. Panie profesorze, jak doszło do zawarcia owej Unii, która ponad 400 lat funkcjonowała, chociaż długo się docierała, zanim w Lublinie potwierdzono i uroczyście stwierdzono, że tworzymy wspólne państwo polsko-litewskie?
No to jest wielkie pytanie, bo Unia się zaczęła z powodu decyzji Jagieły, to znaczy Jogaila. Ta dynastia Jagiellonów nie była w stanie kontynuować to, co zrobili przed wiekami, to między światem katolickim a prawosławnym po prostu się lawirowali. Ale te czasy się skończyły i trzeba było wybierać, jak.
Nie mógł być szefem państwa pogańskiego, bo były dwie potęgi religijne na jego granicach.
Tak, i nawet w granicach, bo wiadomo, że te kraje ruskie były prawosławne i większość ludzi w Wielkim Księstwie byli prawosławnym. I bracia Jagieły, starsi, oni wszyscy mieli swoje księstwa tam na południu i na wschodzie i oni przeszli na
prawosławne.
Tak, prawosławne. Więc wybór był taki, bo od zachodu krzyżacy coraz bliżej do Wilna i Litwa sama nie była w stanie dać opór krzyżakom. Więc co robić? I moim zdaniem Władysław Jagiełło wybierał Zachód, bo wiedział, że jak on z braćmi idzie na religię prawosławną, no po prostu już chyba osobna kultura litewska by zginęła.
Potwierdza pan profesor tę tezę lansowaną przez polskich historyków, że Unia ocaliła Litwę przed wchłonięciem przez państwo moskiewskie, natomiast sami Litwini nie do końca są przekonani, skoro do dzisiaj potępiają Jogajłę, nie ma właściwie na Litwie pomnika Jagiełły, wręcz uznają Władysława Jagiełłę za zdrajcę.
No tak, oczywiście było w ubiegłym wieku, ale coraz bardziej historycy na Litwie, w Litwie, jak można powiedzieć, wiedzą, że tak nie było, że Jagiełło musiał po prostu wybierać.
Czyli, że to był dobry krok w dobrą stronę.
To był dobry krok, bo gdyby on został prawosławnym, co by było? Język litewski jeszcze nie był język pisany, więc żeby rządzić Wielkie Księstwo, trzeba po rusku. To był język pisany, było prawo ruskie i wszystko.
I to już funkcjonowało w państwie.
To już funkcjonowało. Jak opcja katolicka była sensowna, bo wtedy w ramie Unii Litwini mogli obronić ich kulturę, ich tożsamość litewską. I tak się stało.
Chociaż nie do końca, bo później wielu Litwinów tak mówi, że państwo zostało spolonizowane, że kultura polska była na tyle ekspansywna, że była w stanie zawłaszczyć umysły litewskie i wręcz spora liczba Litwinów związała się z państwem polskim. Została Polakami.
Ale to jest pomysł, to koncepcja z XIX wieku. Nie z XVII czy XVI wieku. Ja zawsze mówię, ja mówię po angielsku. To nie znaczy, że ja jestem Anglikiem. Ja jestem Szkotem. To samo na Litwie. Wtedy Litwin mówił po litewsku, ale się czuł, to znaczy szlachta oczywiście, nie chłopi, ale szlachta mówiła po litewsku na początku, ale też po polsku. Ale tożsamość była litewska. Ja jestem Litwinem, mówię po polsku, ale to nic nie znaczy. Amerykanie mówią po angielsku, nie są Anglikami. Irlandczycy walczyli o niepodległość po angielsku. Więc no to język, kultura, to była kultura rządu oczywiście, bo jakim językiem mogło było? Język polski był do spraw państwowych lepszy niż ruski, bo przynajmniej w XVI wieku wychowania po polsku były szkoły dla szlachty, jezuitów i protestantów także. Słownictwo języka polskiego było lepsze. No, Unia Lubelska została napisana nie po łacinie, ale po polsku, bo to był język wtedy, tak jak angielski na wyspach, najlepszy do rządzenia, do administracji, do wszystko. I ruski, bo nie było szkół ruskich w prawie, tylko dla popów, żeby i co się nauczyło. No język starocerkiewny. Dla ludzi to nic. Nie można chyba pisać poezji tym językiem wtedy.
Te wybory, jak ważne były, to się okazało między innymi w końcówce XVI wieku, kiedy Zygmunt August podjął decyzję o utworzeniu województwa podlaskiego.
Tak.
I kilka powiatów, które wchodziły w skład księstwa litewskiego, przyłączył do owego województwa, ale pod warunkiem, że właściciel majątku przed urzędnikiem królewskim zdeklaruje się i podpisze, że chce być poddanym korony. Jeśli nie, ten jego majątek nie wchodził. To jest fantastyczne. Teraz to jest nie do wyobrażenia, że ludzie przychodzą do ważnego urzędnika, na przykład ONZ-u, i mówią, że oni czują się przedstawicielem tej lub innej narodowości, chcą być w tym czy innym państwie. Wtedy to było możliwe.
Był wybór i Zygmunt August, moim zdaniem, był wielkim królem. Nie tylko polskim. On był wielkim księciem litewskim i wiedział, że po jego śmierci chyba Unia już
rozpadnie
się. I nie chciał, bo wiedział, że wtedy chyba Litwinów by zostały wbierane przez Moskalów. Więc dał ludziom, to znaczy oczywiście szlachcie tutaj i na Ukrainie obecnej, wybór. Historycy mówią o Unii Lubelskiej. Ja mówię raczej o Uniach Lubelskich, bo każde województwo podlaskie, wrocławskie, wołyńskie i kijowskie wybierał i wynegocjowało ich traktat Unii z Sejmem. Więc to była Unia Rzeczpospolita, była Unią Unii, a nie tylko jedna Unia. I w tym sensie, moim zdaniem, była Unia trzech narodów, nie tylko obojga narodów.
Ale to oznacza, że w ten sposób postępowania, tworzenia tego państwa przyczynił się do tego, że Unia funkcjonowała ponad 400 lat, że to były dobrowolne decyzje, chociaż później się wycofywano, ale na początku to była decyzja świadoma, wybór świadomy, decyzja o to, że chcemy być w związku z koroną.
No właśnie, i to była koncepcja szlachty średniej tutaj na tych terenach. Magnaci nie chcieli. Radziwiłłowie, Chodkiewicz nie za bardzo chcieli, bo oni mieli dobrze tam w tych starych warunkach. Król był daleki, oni rządzili tutaj, to znaczy w Wilnie. I dla średniej szlachty to było dobrze. Chcieli mieć te wszystkie wolności kolegów w Polsce. Walczyli razem z Polakami.
Czyli dla możnowładców nie, ale średnia szlachta była za prawem polskim, zwyczajami, herbami i tak dalej.
Właśnie. I to była koncepcja Witolda. Nawet z Unii Horodelskiej w 1413 roku. Ta taka Unia, po prostu Unia ludów, to znaczy lud wtedy, to znaczy populus po łacinie. To jest społeczeństwa...
Warstwa, to
było koncepcja republiki. Więc drugi tom się nazywa Stworzenie Republiki Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej do połowy XVII wieku. Bo to była republika renesansowa. I powoli się stworzyła ta koncepcja w XV wieku i na początku XVI wieku. Na czym polega? To była Unia Społeczeństwa Obywatelów. To nie było państwem, bo jak się czyta w Unii Lubelskiej, było dwa państwa i jedna tam Rzeczpospolita. I to jest bardzo ważne, bo w ramie tej Rzeczypospolitej obywatele mieli prawa, mieli wolności i to dla średniej szlachty tutaj w Podlaskiem, bo już w tych terenach mieli prawo polskie od połowy XV wieku, więc chcieli więcej. I dostali, bo sami tutaj król powiedział, tu jest Unia, chcecie czy nie chcecie. I więc większość chciała.
W Europie Zachodniej raczej dominowały tendencje, jeśli chodzi o tworzenie związków międzypaństwowych, dynastyczne bądź personalne. Tutaj mamy jednak tendencję taką, że to obywatele się łączą. Pod berłem, ale to jednak obywatele. Sam król nie decyduje o tym i zawsze od Unii w Krewie był ten podział. Litwa i Polska, ale to ludzie zdecydowali, że chcą mieć Unię i to zbudowało jej mocny fundament, zdaniem pana profesora?
Tak, ale to powoli przez Unię od końca XIV wieku się po prostu... Koncepcja się
docierała,
bo Polacy od początku uważali, Oleśnicki tak mówił, że Litwa jest, Wielkie Księstwo jest częścią Polski już. I Litwini Witold walczyli przeciwko temu. Mówili, nie, to jest Unia równych państw. I w końcu w Lublinie koncepcja Litwinów wygrała. Bo ta, jak mówi traktat lubelski, to jest Unia dwóch państw, a nie państwo w państwie. To jest bardzo ważne, bo na tej podstawie ta republika, ta Rzeczpospolita mogła się stworzyć i no, obywateli byli lojalni wobec Rzeczypospolitej. Bardzo ważna sprawa. I na Zachodzie to nic... Takiego nie było.
Za chwilę opowiemy w naszym programie o Zygmuncie Auguście, który tak mocno związany jest z okolicami Białegostoku.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszym gościem jest profesor Robert Frost z University of Aberdeen. Panie profesorze, Zygmunt August... Bardzo mocno związany był z ziemią białostocką, tak to nazwijmy, chociaż bardziej prawidłowa byłaby ziemia knyszyńska. Odwiedził pan te miejsca.
Tak, tak.
I to było zadziwiające?
Tak, bo no, na tym miejscu zmarł moim zdaniem jeden z największych królów Polski, czy wielkich książąt litewskich. On był bardzo inteligentny i wiedział, co musiał robić. To był moj... Jak się czyta testament Zygmunta Augusta, się okazuje, że to był moim zdaniem jedynym królem republikańskim w historii chyba. On był republikanem. To nie znaczy, że
nie czuł tej dynastycznej mocy.
Oczywiście, ale gdzie była dynastia? Nie było. No, jego wina chyba, ale nie było. Więc co robić? Stworzyć Rzeczpospolite. I tak to zrobił. Konsekwentnie.
No więc... tak, Unia Lubelska, czyli traktat Polską a Litwą. Tak. Potem Konfederacja Warszawska, czyli spokój religijny. I to budowało podstawy tego państwa republikańskiego.
Tak, on już nie żył, jak została Konfederacja Warszawska, ale jego koncepcja, on się interesował protestantyzmem, ale nie chciał, żeby wprowadzić jako kościół narodowy.
Tak, zamętów państwa.
Tak, tak, ale to był król egzekucji praw w latach 60. i to było ważne. Niestety nie mógł wprowadzić to w Litwie. Z powodu tego zostały te wszystkie latyfundie magnackie. To było na ziemiach po prostu Rzeczypospolitej.
Czyli przejęte majątki tak. królewskie i tam prawem kaduka magnaci się uwłaszczali. Tak. Nie można było wyegzekwować. Tak. Tę politykę prowadziła między innymi królowa Bona, która tworzyła wielkie starostwo knyszyńskie. Ale tak. kończąc wątek Zygmunta Augusta, to jednak mieszkał w Knyszynie, zbudował tam pałac.
Mieszkał, lubił.
Sprowadził arrasy, bo one... Te tak. arasy, które są w Warszawie, na Wawelu, były adresowane jednak do Knyszyna.
Tak, i on kochał, mu był bardzo dobry w Wielkim Księstwie, w Wilnie, lepiej niż w Krakowie, nienawidził Kraków. A Warszawa już jeszcze nie było.
W orbicie zainteresowań.
Tak, tak, to był, tam mieszkała matka i stosunki z matką były nie najlepsze w ostatnich dekadach jego życia, ale lubił, kochał Wilno i Litwo. I właśnie dlatego chciał, żeby Unia przetrwała po jego śmierci.
I dlatego wybrał Knyszyn. Zmarł w 1572 roku tak. właśnie w Knyszynie. Przez rok poleżał w zamku w Tykocinie tak. po to, żeby szlachta obrała nowego króla. Takie były wtedy zwyczaje.
No właśnie, pierwszy rozdział drugiego tomu się nazywa Ciało Króla. Ciało królewskie.
I oglądał pan miejsce, gdzie to ciało przez rok leżało.
No właśnie, bardzo, bardzo ładny tam. I Tykoczyn... Także on był w drodze do Tykocina podczas...
Ale nagle... miejsce, a właściwie ten anturaż, jaki miał miejsce po śmierci króla, jest dosyć osobliwy i można powiedzieć, że skrajnie pesymistyczny ze względu na to, że ograbiony, nagi, nawet szatę mu pożyczono, tak. żeby go przykryć, jego ciało. To nie było już sygnałem, że z Unią będzie nie najlepiej?
Nie, moim zdaniem nie, bo właśnie Piotr Zborowski to powiedział. Królowie umierają, ale Rzeczpospolita trwa. Rzeczpospolita nie umiera. I to jest ważne, bo na Zachodzie mieli tą teorię, tak zwane dwa ciała króla. Że król umiera, ale tak mistyczne ciało trwa, więc królestwo zawsze ma, nawet jak nie ma króla.
To zawsze król, jest królestwo.
Jest królestwo. Ale tutaj była Rzeczpospolita, Respublika. I taka była różnica.
Jak to będzie? Bo Unia, wiadomo, w jaki sposób się skończyła w 1795 roku. Teraz mamy takie, a nie inne czasy. Jak pan profesor przewiduje, czy niektóre elementy tych fluidów unijnych zawładną umysłami współczesnych, bo przecież mamy do czynienia jednak z rosyjską agresją, z tworzeniem się Ukrainy, z tworzeniem się świadomości, bo Unia przecież stworzyła taką przeciwwagę dwóm mocarstwom. Zanim one doszły do siły, to jednak przez długi czas funkcjonowała.
Funkcjonowała i moim zdaniem to obecnie moment Unii, tak jak w połowie XVI wieku, moment Unii wrócił. Przez cały wiek XIX i XX, to koncepcja była, że musimy mieć unitarne państwa narodowe. Ale szczególnie dla tych małych narodów to jest trudno się trzymać w świecie, gdzie globalizacja, gdzie te wielkie firmy, po prostu jak Google czy Apple funkcjonuje, to dla nich to nieważne, że jest firma amerykańska czy brytyjska.
Dla nich chyba nieważne jest i to, czy są na Ziemi, czy będą na Księżycu.
Tak, i z tego, co ja widziałem od już 30 lat, no w tej części Europy, no historycy przynajmniej rozmawiają o ich wspólną tam historię. Byłem 10 dni temu w Wilnie na konferencji o Ukrainie i tam języki konferencji były angielski i ukraiński. I wszyscy, wielu było historyków z Ukrainy i rozmawialiśmy rzetelnie o nawet trudnych momentach w historii Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy. I nie było to żadnych pretensji. Ludzie mówili, musimy o historii mówić, a nie o polityce. Historia oczywiście jest ważna w polityce, ale musimy patrzeć razem na przeszłość, a nie tak jak Putin.
Cień Wielkiego Brata robi swoje. Panie profesorze, na zakończenie no nie może zabraknąć tego pytania. Oksfordzka historia Unii Polsko-Litewskiej to pierwszy tom. Kiedy tak. Następne?
Mam nadzieję, że kończę w tym roku, to znaczy w tym roku akademickim. Za rok, mam nadzieję, mam zamiar mieć tekst pełny. Już drugi tom się kończy w 1948 roku. Śmiercią Władysława IV. Więc się zaczyna od śmierci Zygmunta Augusta i się kończy na śmierci Władysława IV. Będzie trzeci tom Upadek Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej. Ale już skończyłem rozdział o Rokoszu Sandomierskim. To jest kluczowy rozdział. Potem mam 2-3 rozdziały i mam nadzieję, że skończę w tym roku. Więc jeszcze 2 lata, mam nadzieję, że będzie na rynku. Wtedy muszę napisać trzeci tom, ale będzie.
Dziękuję pięknie za spotkanie. Naszym gościem był profesor Robert Frost z University of Aberdeen. Nasza audycja będzie dostępna także w internecie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Dziękuję.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.